Cześć, kadr ci w oko. Mieliśmy trochę inne plany na ten odcinek, ale niestety ta jedna z najbardziej przykrych części życia, jaką jest koniec życia, pokrzyżowała nam te plany. Dzień dobry Mateusz, dzień dobry Michał.
Dzień dobry, chociaż nie wiem czy dobry po tym przygnębiającym wstępie.
Dobry wieczór, może tak.
Albo dzień, w zależności kiedy słuchacze słuchają.
Zgadza się.
Tak czy siak, porozmawiamy sobie najpierw o niestety świętej pamięci Akirze Toriyamie i jak wiele znaczył dla nas i dla świata.
Tak jest.
Spoiler dużo.
Bardzo dużo.
To nawet nie tyle co dla nas, co jak się okazuje dla,
milionów ludzi na całym świecie.
Skoro od razu idziemy w liczby. Ale nie, no kurczę, myślę, że...
Na bank dla milionów.
Nie, no jasne, że tak. Myślę, że szło to w
nawet
miliony.
Nawet setek milionów by można było.
Myślę, że spokojnie.
To jest intrygujące, nie? Jak gość, który wcale tego wszystkiego nie planował, po kilku dekadach odcisnął takie piętno. To w zasadzie na niezliczonych ilościach branż i poziomach społecznych. Nie? To jest rzadko, ja osobiście rzadko mam czas przysiąść i nawet wiecie, przez nie wiem, 5-10 minut sobie tak gdzieś tam pokontemplować na temat zasięgów, używając internetowej nomenklatury, ile znaczy praca takiego człowieka z perspektywy, wiecie, dzieciaków, nastolatków, ludzi dorosłych, robiących przeróżne dziwne rzeczy. Których to inspiruje na wielu poziomach. No, wiemy o co chodzi. Nie?
No, jak najbardziej. Zwłaszcza, że dowiedziałem się o tym, jakby budząc się. Pan Kulka mi napisał smutną wiadomość. Pan Kulka ogólnie pozdrawiam oczywiście i odhaczone, że wspomniany w odcinku, ale ma tendencję do pisania mi smutnych wiadomości, jak na przykład w Sylwestra, że MF Doom nie żyje.
Orędownik dobrej nadziei.
Tak, tak, dokładnie, po prostu. Zły Kulka wtedy się budzi.
No dobra, ale wiesz, don't blame the messenger.
Nie, oczywiście. Chociaż... nie, no tak naprawdę powiem wam, że osobiście jakby nie sądziłem, że aż tak mnie to dotknie, bo cały dzień mi to zdupiło. Tak naprawdę cały dzień miałem do dupy przez to.
Ja miałem podobnie.
I nie pamiętam, kiedy ostatnio jakby śmierć znanej osoby, ale mi nieznanej, wiecie o co chodzi?
Tak
bardzo na mnie wpłynęła. No, naprawdę zryło mi banie. I jak sobie właśnie uświadomiłem ten zasięg, jak to mówił Michał, czy mówiąc jeszcze bardziej internetowo, influence, jaki Akira Toriyama miał wobec mnie. Jak sobie uświadomisz, że już jako osoba, która swoje przeżyła, bo mam rocznikowo 35 lat. Jak dużą częścią...
Rookie numbers.
Jak dużą częścią tego życia po prostu jest to, co stworzył Toriyama.
No tak, trudno inaczej o tym mówić, jeżeli twoja twórczość przenika, inspiruje, ktoś by mógł powiedzieć, że sportowców, że młodzież, ale przecież innych artystów, kurczę, no całe trendy, ileż historii powstało tylko dlatego, że pan Toriyama stworzył jedno ze swoich dzieł oczywiście. Ja przyznam szczerze, że twórczość Toriyamy poza Dragon Ballem i Chrono Triggerem nie jest mi specjalnie bliska, ale nie dlatego, że jej nie lubię, tylko po prostu nigdy nie miałem okazji poznać. Na przykład Doktora Slumpa nie czytałem. Miałem jeden tomik chyba, który gdzieś tam liznąłem, ale nie przekonało mnie to na tyle, żeby gdzieś tam sięgnąć głębiej i przeczytać tego więcej. Natomiast, no kurczę, myśląc o dzisiejszym odcinku, zastanawiałem się, czy jest jakiś punkt wyjścia do rozmowy na temat tego twórcy. Na moment może trochę abstrahując od tych przykrych
emocji. Śmiało.
Przykrych emocji, od których wspomnieliście, to u mnie z kolei było tak, że jak się o tym dowiedziałem, to no w pierwszej kolejności pomyślałem o tym ogromie, nie? Ogromie inspiracji, bo gdzieś tam człowiek, wiecie, scrolluje w jakimś głupim momencie, doom scrolluje jakieś treści na Instagramie i coś tam coś nie wyskakuje, ale kurczę, regularnie były tam jakieś rzeczy związane pobocznie z DB, no po prostu na potęgę, nie? Wiecie, samo Kamehameha, same ułożenie rąk, odwoływanie się do postaci Goku gdzieś tam w treningach jakiś, wiesz, niesiar i tak dalej. No, takie to są pierduszki, ale to pokazuje, jak daleko to zaszło i jak długo to trwa, bo to też jest kwestia tego, że DB nie jest świeżym tematem. Odświeżony oczywiście, przechodził renesans z nowymi seriami, no bo jednak DB Super też zatoczyło szerokie kręgi. Natomiast no, DBZ kiedy miało premierę w telewizji japońskiej?
No w starożytnych czasach.
No początek lat 90.
To są archaiczne dzieje, już nawet...
Jakoś tak.
Także i to jest czas, w którym to się pojawiło po raz pierwszy. Ja przyznam szczerze, że specjalnie nawet nie czytałem statystyk, nie chciałem sobie jakby tego psuć. Jestem ciekaw, jak był odbierany pierwszy Dragon Ball w momencie premiery w swoim macierzystym kraju. No? Może powinienem o tym trochę więcej poczytać. Czy wy coś wiecie o tym?
Znaczy jest jeszcze tak, że oczywiście jakby manga w Japonii zupełnie inny poziom niż anime i w krajach niejapońskich, w sensie w Europie i tak dalej, to anime zyskało większą popularność niż manga. Uh-huh. I natomiast manga była bardzo ciepło przyjęta i jak sobie też czytałem o Toriyamie kiedyś, no i teraz sobie jeszcze odświeżałem, to było tak, że najpierw była ta taka króciutka historia Dragon Boy, która ewoluowała w Dragon Balla.
Tak, oczywiście.
Więc jakby Dragon Ball potem był wynikiem tego, że Toriyama już i tak był lubiany.
Też, na pewno. Ja z kolei dotarłem do informacji, że stworzył Dragon Boya dla hajsu.
No, jak to ogólnie chodzenie do pracy ma na celu.
Natomiast były to prace jakieś takie stricte zarobkowe. W ogóle nie sądził, że to się rozwinie i że się przyjmie. Bo ten Dragon Boy był takim w sumie mocnym preview i to planowo nie miało tak wyglądać. Z tego, co kojarzę też z researchu nawet dzisiejszego, to gdzieś tam po przeczytaniu Dragon Boya edytorzy dosyć mocno namawiali go, żeby było mniej humoru, a więcej na parzanki. Mm-hmm. A Toriyama z kolei bardzo chciał się koncentrować na humorze, bo z
tego... I bardzo dobrze.
No więc dlatego ja przyznam, że mangę Dragon Balla zacząłem czytać od Zetki. Mm-hmm. Po zapoznaniu się z animką, więc oczywiście trochę sobie to zepsułem. Natomiast po latach jakby już zaznajomienia się z historią wróciłem i przeczytałem sobie mangę pierwszego DB i jest super.
Mm-hmm. Znaczy to w ogóle jest DB po prostu, bo jakby nie ma osobnej mangi Dragon Ball Z. To jest po prostu Dragon Ball, która jakby w odpowiedniku anime to jest Dragon Ball plus Dragon Ball Z. Jestem na bieżąco, to mogę, wiesz, się teraz wymądrzać.
Nie, no bardzo dobrze. I to jeszcze i to w kolorze.
Tak, natomiast dla mnie ta wiadomość była mega przygnębiająca i tak jak Andrzej, zepsuła mi absolutnie dzień. Może właśnie też dlatego, że ja teraz przeżywam swoją drugą młodość Dragon Ballową, jeżeli można to tak nazwać. Dlatego, że wszystkie aktualnie wydane w Polsce tomy super są na półce. No w sumie wszystkie wydane to aktualnie tomy przez JPF, tego Dragon Ball Full Color również. Kilka figurek wpadło przez ostatni rok. W gierki to na bieżąco, ostatnio chyba w 3 gdzieś tam nawet upałem.
A w co grałeś?
W Fighters na Switchu. Mhm. Mam też Kakarot.
Okej, okay. Fajne?
Bardzo fajne.
Okej.
Okay. I... Xenoverse na Steama mam, ale jeszcze go nie odpalałem. Gdzieś tam tylko sprawdziłem, jak działa, na czym to polega. Mhm. Więc no, mówię, no bardzo mocno się wkręciłem na te stare lata w Dragon Balla ponownie, bo myślę, że wszyscy w trójkę chyba jesteśmy dzieciakami 90s, więc temat RTL 7 i oglądania Dragon Balla za dzieciaka z tym francuskim dubbingiem w tle, czy lektorem francuskim i na niego nałożonym polskim lektorem z tą masą błędnych tłumaczeń, to chyba wszyscy przerabialiśmy.
No, ale zresztą czołówkę pamiętasz do tej pory, nie?
Oczywiście, jak zresztą całe nasze pokolenie i nie ukrywajmy, taka jest prawda. Więc no wywarło to na nas ogromny wpływ i ta strata może przez to jest też bardziej odczuwalna. Mhm.
No tak, to prawda. To zresztą może nie był pierwszy tytuł, który gdzieś tam przejawiał się na rozmowach w przerwie w szkole podstawowej, bo jednak Polonia 1 i kilka klasyków gdzieś tam wjechało chwilę wcześniej, ale Polonia 1 zrobiła dobry podkład pod to, żeby potem się mega mocno wkręcić w DB. Także tak.
No to jakby w moim roczniku DB już było bardziej obecne.
No to u mnie chyba jednak zaczynało się od Daimosa, Tsubasy, Yatamana i...
Który bywa tam, bywa tu i bywa też gdzie indziej.
a później...
Kto to tłumaczy?
A później wjechał RTL 7 z DB. Niemniej to jest tylko i wyłącznie kwestia, wiecie, różnicy w metryce między nami.
No tak, tak, oczywiście. Znaczy, no RTL też wjechało z wieloma innymi rzeczami, bo przecież poznaliśmy tam i Slayersów i jak się nazywał ten chłopak, co kręcił mieczem, jak mu kulka wypadła z niego. Jaiba. Okay. To był bardzo fajny animiec.
Tygrysia maska.
Ale to jeszcze czas, to Polonia 1, nie? Czy nawet TV Rondo. Tak, czy nawet TV Rondo.
Oje, co ty mi przypomniałeś za jakiegoś po prostu.
Co za zamierzchłe czasy.
A nawet ostatnio z kumplem gadałem o tygrysiej masce, że jego mama była niezadowolona z tego, że to ogląda i on jej chciał pokazać, że to wcale nie jest takie złe. I akurat był ten odcinek, co komuś tarł okiem po linie.
W ogóle to jest grubo teraz pojechałeś z grzebaniem mi w głowie, bo dokładnie o tym myślałem. Dokładnie to chciałem wam teraz powiedzieć. Jasne, to jest bardzo spoko. Po prostu kids friendly animka, nie? Gdzie były naprawdę srogie akcje i krew lała się hektolitrami. Także wrestling był udawany ewidentnie w tej grysie masce.
Tylko przemoc była prawdziwa.
No ale wracając do to, te wszystkie wspaniałe tytuły, które wymieniliście, koniec końców gdzieś tam stanowiły solidny podkład pod. No bo jednak Dragon Ball jak wjechał, to wjechał po całości i biegło się ze szkoły. Tak jak wspominał Mateusz, no przerabialiśmy to wszyscy i odcisnęło to srogie piętno, bez znaczenia po której się było stronie barykady, bo to chyba Łukasz Kowalczuk wspominał na swoim fejsie w dniu odejścia pana Toriyamy, czy w dniu po odejściu pana Toriyamy, że pamięta gości, którzy nabijali się z chińskich bajeczek. Więc myślę, że wszyscy mieliśmy takich gości, albo mniej lub bardziej zbliżonych do tego opisu dzieciaczków, którzy twierdzili, że to są jakieś tam chińskie bajki. Mhm. A jestem przekonany, że prędzej czy później ktoś się zetknął z tematem i siłą rzeczy musiał go liznąć, nie? Czy mu się podobał, czy nie.
Ja nawet chciałem powiedzieć, że jestem w stanie zrozumieć ludzi, których Dragon Ball nie jara, bo gdybym, nie wiem, urodził się parę lat później albo po prostu, nie wiem, emitowano by w telewizji coś innego, nieważne, na przykład ja nigdy nie rozumiałem fenomenu Naruto, mógłbym się urodzić parę lat później i bym wsiąkł w to, a Dragon Ball by mnie nie jarał. To tylko przykład, bo można je podawać na wiele różnych konfiguracji, ale jakby rozumiem ludzi, którym to nie siada, po prostu mi bardzo siada, ja się na tym wychowałem. I no też to, o czym wspomnieliśmy, to jak wielki wpływ na całą kulturę, na całe społeczności Dragon Ball odcisnął, to już jest coś naprawdę nietuzinkowego. Zresztą nawet patrząc na marki, to jest zawsze gdzieś tam ścisłe top 10, jeżeli chodzi, bo tu wiadomo, już jest cała nadbudowa i praca dziesiątek tysięcy innych ludzi, czy gry, cały ten merch i tak dalej, no ale jakby nie patrzeć, jak się ogląda zestawienia wartości poszczególnych marek, to tam wiadomo, w Japonii Hello Kitty rządzi, gdzieś tam w czołówce są Pokemony, One Piece rządzi, ale Dragon Ball gdzieś tam zawsze jest wymieniany bardzo wysoko.
To ciekawe, że Lego nigdy nie złapało tej licencji, tak swoją drogą.
No.
A może to było związane trochę jednak z tym takim, z taką przemocą? Lego chyba starało się stronić, nie? Od rzeczy, które mogą się kojarzyć. No, czy mają Ninjago.
No i serię Western, wiesz, to tam...
No tylko seria western to nieobecne czasy, nie? Bardzo lubiana przeze mnie seria, ale to nieobecne czasy.
Wiem, mój drogi, dlatego ją wymieniłem.
Ale to ja się też całkowicie zgadzam z Mateuszem, że właśnie ten merch i ten rozwój, jak pierwszy raz pojechałem z rodzicami do Włoch i były jakieś, kurde, serki, czy nawet nie pamiętam, co to było, wszystko z Dragon Ballem, to sobie myślałem, wow, co za wspaniały, rozwinięty świat, mają jedzenie z Goku.
U nas też było przecież te karty legendarne z Chiyo.
Wtedy nie.
Karty z Chiyo, czy tam te naklejki z jakichś wafelków. Też tego szajsu trochę zbierało, no nie?
Nie, no wiadomo, wszystko co było z tego się liczyło, ale to... Czy mogę zahaczyć o kolejny temat lekko?
Wiesz co, daj mi proszę sekundę, przepraszam, że
oczywiście.
Neguję zgodę redaktora Smutera. Przepraszam cię, Mateusz. Chciałem tylko dobić jeszcze jednym tematem, bo wspomnieliście o merchu z DB, legalnym. Mhm. Nie żebym się jakoś specjalnie chciał wracać i cofać do poprzedniego naszego odcinka, natomiast też jak myślałem sobie o Dragon Ballu i o merchu z Dragon Balla, przepraszam, to kurczę, no ja drukowałem na potęgę jakieś znalezione fanarty czy grafiki oficjalne z rzeczy, których jeszcze nie widziałem. Tak na przykład miałem chyba z Super Saiyaninem trzecim. I jak w ogóle zobaczyłem gdzieś tą grafę z tymi długimi włosami, jeszcze nie wiedziałem, o co w ogóle lata i co to jest, i zwariowałem kompletnie.
A widziałeś na necie tego? Super Saiyana 5 z Dragon Balla AF, nad którym Toriyama na pewno pracuje?
Na pewno nad tym pracował, jasne, że tak.
Tak, i te wszystkie fejki.
Tak, tego była cała masa, ale słuchajcie, jedna rzecz, do której w zasadzie zmierzam. Mam kilku kolegów, z którymi nie utrzymuję może jakichś bliskich relacji, ale wiem, że żyją i mają się dobrze, którzy są dzisiaj programistami i piszą bardzo poważne rzeczy, a pierwsze kroki związane z szeroko rozumianym IT stawiali, ucząc się pisać strony internetowe w grubych 90s, tylko po to, żeby wrzucać na te strony, na jakichś tam swoich śmiesznych serwerach, robione przez siebie wideoklipy muzyczne z fragmentami z walk z DBZ-ki.
AMV-ki klasyczne.
I kurczę, i tak sobie myślę, że ja nie miałem takiej zajawki, umiejętności i sprzętu, albo w drugiej kolejności może powinienem to wymieniać na odwrót, ale nieważne. Ważne jest to, że wtedy to był czat. Wtedy pamiętam, jak po prostu leciałem do kafejki internetowej, ściągałem AFM-ki właśnie i na słuchawkach naparzałem jakieś tam, wiecie, fragmenty z kontentów, do których nie miałem dostępu, typu, nie wiem, walki Goku z Brolim i po prostu... Nie wiedziałem, co się dzieje, ale to było cudowne.
No to akurat jak o tym mówisz, to myślę, że tutaj mogę zahaczyć. W tamtych czasach to stare dziady pamiętają wspaniałą grę, jaką był Mugen.
Och, tak.
I w Mugenie mogłeś sobie zainstalować, ściągnąć z neta postaci. Nawet były kreatory tych postaci, więc mogłeś je sobie po prostu tam dorabiać, jeśli miałeś na tyle skilli, żeby te sprite'y zrobić. Oczywiście próbowaliśmy i... No.
I próbowaliśmy.
Natomiast wszystko dało się tam wwalić. Jak ściągałeś jakieś Mugeny, nie wiem, teraz sobie sprawdzałem, nie, parę miesięcy temu ściągnięcie Mugena, to znalazłem jakiś plik, który ważył 45 giga. Bo chyba wszystko tam było, nie wiem, bym umarł zanim bym, wiesz, przeskrolował rooster po prostu, kto był w tej bijatyce. No i tam na przykład był Broly. No jak jesteś dzieciakiem i oglądasz Dragon Balla, to zazwyczaj jest tak, że jak ktoś jest większy, to jest silniejszy.
Oczywiście.
Ewentualnie jeśli ci bardziej brwi opadają, bo na przykład Super Saiyan 3 to gnój po prostu oczu prawie nie miał, bo mu tak opadały te brwi tam. Tak czy siak?
On nie miał brwi, on miał takie łuki brwiowe.
Chodzi o to, że te łuki brwiowe ci tak schodziły jak Neandertalczykowi, nie?
Tak.
Bo one były takie umięśnione, wiesz o co chodzi.
No bo miałeś nawet mięśnie na czole.
Powieki miały mięśnie.
Właśnie. Czoło czepsy.
Słuchaj, te włosy trzeba było czymś utrzymać, nie? To wiesz. Pan Toriyama pomyślał o wszystkim, słuchaj. To jest...
Tak, to prawda. No ale właśnie to też był dla mnie taki rodzaj nielegalnego merchu. I najfajniejszą postacią, która tam była wtedy, jak grałem i to pamiętam, oprócz Snorlaxa, bo miałem do niego no, słabość, to była jedna postać Goku, która się nazywała Kakarot. W sensie ten model postaci się tak nazywał i on potrafił przejść chyba do trójki, jeśli odpowiednio tam wbijałeś kombosy, ładowałeś te paski i tak dalej. Nie, że od razu grałeś trójką, tylko ta postać realnie stawała się silniejsza za każdym razem, jak wchodziłeś na następnego Super Saiyana.
To w ogóle dla mnie to był peak gamingu, nie? Jeżeli w grze o Dragon Ballu można było zmieniać się w Super Saiyanina i iść dalej. To były rzeczy, o których dziecko śniło. W sensie ja, jak byłem dzieckiem. Mm-hmm. Także rzecz absolutna. Natomiast jeszcze tylko puentując kwestię tego merchu, bo chciałeś troszeczkę zmienić temat, to pamiętam, że na moim osiedlu był sklep, w którym sklep, punkt powiedzmy, gdzie tam można było sobie robić zdjęcia do dowodów i gość też robił koszulki i kubki. No?
Okay.
I po prostu robiłem tam na potęgę koszulki po prostu z różnymi poziomami Goku na Super Saiyaninie, bo ja byłem Team Goku absolutnie i wydałem tam dużo pieniędzy w swoim czasie.
W sensie Team Goku, nie Team Vegeta?
Tak. Chociaż dzisiaj, sądząc po mojej fryzurze, to powinienem chyba zmienić barwy, no ale never mind.
Każdy Polak za Kolak za Vegetą.
Ja już jestem Nappą prawie, a tak naprawdę to King Oxem, więc to nie jest... Także... Tak czy siak, nawiązując jeszcze tylko na chwilę do fanartów, chciałem zrobić tutaj shoutout dla Pawła Kulińskiego po raz kolejny, pana Kulki w tym odcinku, który, kojarzycie może, jak się kiedyś pojawił w necie taki obrazek, który się nazywał Super Saiyan 1 Million?
Tak.
I to miało mnóstwo włosów, to miało,
tak,
miało
ja
tyle włosów. To według śledztwa, które zostało przeprowadzone przez pana Kulkę, udało mu się dotrzeć do autora tego rysunku. Autor się nazywa Artur Sadlos i jest Polakiem. I nie wiedział, jak dużym kultem został otoczony jego rysunek i jak bardzo się rozwinął. Więc to też ciekawostka, jak bardzo to dotarło w kolejne rejony, nie? Z tymi rzeczami. I ostatnia rzecz w nawiązaniu też do Mugena, o której chcę wspomnieć, właśnie o tym zainspirowaniu przez Dragon Balla. Nie wiem, czy graliście kiedyś w moda do Kueya 3 z Dragon Balla. On się nazywał Beat for Power.
Oj nie, nawet nie wiedziałem, że taki był.
Taki był.
O panie.
I był mega dziwaczny, jak sobie wpiszecie Beat for Power, BID.
Quake 3 to jest słaba gra, nie? Także wiesz...
Ja ci dam słaba gra, ty jesteś słaby. Po prostu twoja linia włosów jest słaba.
Powiedz mi coś, czego nie wiem.
No tak. Znaczy, żaden z nas tutaj się nie szczyci bujną grzywą, więc... Mogę to samo wobec siebie samego powiedzieć, ale to też były jakby wspaniałe czasy i tam mogłeś latać i strzelać czosnkowym działem.
Okej. Jeżeli po prostu wiesz, Quake 2 zawsze w sercu, nie?
Oczywiście, rozumiem cię. Jak wyszedł Quake 3 ten na przeglądarki, postanowiłem sprawdzić, czy jest tak jak kiedyś wyszedłem spod zadaszenia i gość na wybijaczu walnął mnie laserem, to uznałem, że jest dokładnie tak samo jak było i przestałem grać, więc...
To już chyba były czasy Unreala bardziej, nie?
Tak, chyba tak. Unreal miał fajniejszego tego announcera.
Poza tym fizyka była bardziej sensowna. Ale okej, sorry. Tak, Mateusz?
To ja jeszcze tylko nawiążę też do Pawła, do pana Kulki, bo piękną ilustrację na karcie zrobił tego awatara Toriyamy, jak on często samego siebie rysował, napisał piękny post. I mogę się pod nim tylko podpisać i w ogóle też mnie chwyciło za serce to, jak wielu ludzi, na których Toriyama swoją twórczością miał wpływ, jak go żegnało, jakie rzeczy pisali, jakie rysunki tworzyli w hołdzie na pożegnanie i to też jest taki bardzo szeroki odzew. Z tak szerokim odzewem też się dawno nie spotkałem i to też są takie rzeczy, które gdzieś skłaniają do refleksji i gdzieś tam łapią za serce. To tylko też chciałem na to zwrócić uwagę.
No ta skala odzewu na śmierć Toriyamy była ogromna, oprócz oczywiście artystów, fanartów, które powstawały. Widzieliście swoją drogą te tragiczne przez sztuczną inteligencję robione rzeczy?
Tak, to jest dramat.
Co na przykład jest 12 smoczych kul i każda ma tą samą gwiazdkę w środku, tylko w różnych
widziałem.
No, trochę głupio to wygląda, ale uważam, że pomimo i całej jakby niechęci i obrzydzenia do AI, nie można się nabijać z takich uczuć jak chęć wyrażenia szacunku wobec kogoś, więc tu nie będę się dalej wyżywał na tym akurat. Ale no ten Toribot, którego pan Kulka narysował, super, super sprawa. Kontynuując, bo jakby to, do czego jakby próbowałem przejść, to zobaczcie, jak dla mnie na przykład też, znaczy tego nie zobaczcie. Uświadomiłem sobie, jak bardzo projekty, które stworzył Toriyama, przeszły w ogóle wszędzie, jak bardzo one są ponadczasowe.
Oj tak.
Jak bardzo są charakterystyczne, bo bardzo łatwo jest zrobić jakieś generyczne rzeczy i potem tego nie rozpoznajesz. Ale tak jak, no potem udało się to w Naruto z tymi opaskami, prawda? Te opaski w Naruto są mega charakterystyczne, widzisz, wiesz, że to jest, że to należy do tego świata.
To prawda.
Natomiast ile tych rzeczy Toriyama stworzył? Pomijając oczywiście smocze kule, Shenrony, całą resztę. O tam widzę, że jest jakieś mocne stukanie.
U mnie ktoś stuka po rurach, nie wiem o co chodzi.
Chyba jesteś za głośno, Mateusz.
Może to jest kod Morsa, człowieku.
Ale już jest chyba spokój.
Nie no, kurczę, ja myślę, że... co ja myślę? Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, to jest straszne.
Mówiliśmy o designach i chciałem przejść do tego, że Slime z Dragon Questa jest jednym z najlepszych projektów postaci w historii.
Znaczy w ogóle tak. chciałbym powiedzieć, że Slime w ogóle to jest... to jest prezent dla wszystkich JRPG-ów w historii.
Ale to jest idealny pierwszy przeciwnik.
To prawda. Tak. No ja jakby moje 5 lat życia, które poświęciłem na granie w Ragnaroka, nie wiem, czy kojarzycie takie koreańskie MMO 2D, no to on
kojarzy istnienie.
On, że tak powiem, stał slajmami, także. No ale kurczę, no slajmy są wszędzie. To... Mhm. Ciężko wymienić JRPG-a, w którym nie ma kawałka galarety z oczami.
Tak, jak najbardziej.
Niestety. Ale w ogóle wracając tylko jeszcze do tych przedmiotów charakterystycznych dla brandu, no to kurczę, pomarańczowy kolor kimono samego Goku, czy potem stroje Saiyaninów. Czy wiecie, czy prześmiewcze tłumaczenie jak zawsze. Z szatanem serduszko na czele.
Tak. Nie, ogólnie jeżeli mogę, podzielę się swoim zdaniem. Designy niesamowite. Jak się czyta mangę, to nam na końcu są zazwyczaj jakieś materiały dodatkowe, w których Toriyama albo odpowiada na jakieś pytania, albo zdradza jakieś kulisy tworzenia i tam często są podane na przykład faktyczne maszyny, jakieś samoloty gdzieś tam z okresu II wojny światowej, czy jakieś łodzie podwodne, którymi on się gdzieś tam powiedzmy inspirował. I jak odpalisz sobie zdjęcie, zobaczysz jakiegoś modelu po prostu samolotu, to stwierdzisz, okej, dobra, mógł się na tym inspirować, ale jego efekt jest zupełnie inny. Nie przyszłoby ci do głowy, czym się inspirował. I naprawdę te designy były unikalne i jedyne w swoim rodzaju. Miał tak charakterystyczną tą kreskę, że nawet, wiesz, zwykła broń, czy jakiś karabin, czy strzelba były tak po prostu narysowane, że no coś fantastycznego. Mi na przykład bardzo urzekł początki sagi pierwszej o małym Goku z Dragon Balla, jak była ta wieża muskułów i tam był ten stwór taki różowy w tej wieży, w mandze miękkość nazywał, w anime chyba bagniak, taki różowy potwór, którego Goku pokonał, że przez to, że wybił dziurę w ścianie, zimno wleciało i go zamroził. no, no fantastyczny design, byłem tak zachwycony designem tego, tego stwora i tak jak Michał też wspomniał, czy te zbroje bojowe Saiyan, statki kosmiczne, przecież jeszcze Freezer, ten jego pod latający i design tego statku, no może, możemy się na tym rozpływać naprawdę długo, bo to niezwykle kreatywne, pomysłowe rzeczy. I też właśnie nawiązanie to, które wy zrobiliście do gier, czyli Chrono Trigger i Dragon Quest, no niesamowite.
Mm-hmm. A te kojarzycie pewnie, trafiliście po śmierci Toriyamy na ten rysunek, w którym on opisywał swój idealny świat po śmierci, że tam była kola, papierosy, tam jakaś przegryzka.
I gazetki kurduchy, dla dorosłych.
Tak, gazetki dla dorosłych i model samochodu do składania.
Fiat.
Widzieliście w ogóle ten samochód, który powstał naprawdę na bazie projektów Toriyamy?
Nie, nie widziałem.
Ja chyba też nie widziałem, albo widziałem, ale nie wiem,
wrzucę
że to
go do
to...
nas na czat, a po prostu link zamieszczę w opisie odcinka, żeby o tym pamiętać. To był jednoosobowy elektryczny samochód, chyba sprzedawany przez chwilę w Japonii. O. I człowieku jest tak bardzo...
pocieszny.
Jest wspaniały, wygląda trochę jak mały ciągnik, w tak. którym siedzisz w silniku. Tak, tak naprawdę. No ale jakie to jest ekstra, patrząc na to, że no, nie mogę się nazwać fanem motoryzacji, ale współczesne projekty samochodów bardzo często są dla mnie nudne i takie same.
Są, widzisz, pan Toriyama po prostu poszedł do góry, bo współczesne samochody są płaskie, a on poszedł w traktory, wiesz o co chodzi, to jest dobre.
Ale wiesz, jak dobrze byś tym parkował? Jakby to było?
To jest wąskie, to się zmieści wszędzie.
To dokładnie, to jest rower praktycznie. Pewnie musiałbyś w kolumnie jeździć.
Stary, patrzę na to zdjęcie. Podłużny żółty ciągnik w ogóle z wypasionymi czerwonymi felami. No, pod McDrive'a podjechać to nie ma lipy, nie?
No, ale w ogóle fele ma ekstra i to, że daszek jest zdejmowany, bo możesz z niego wyskoczyć i się bić tak, jak powinieneś zrobić zapewne.
I podoba mi się to
też, ma chyba jeden centralny reflektor.
Właśnie to samo chciałem powiedzieć, mój drogi. Niebezpiecznie często, że też mi dzisiaj w myślach. Ma jeden reflektor.
Jak teraz mówicie o tym, te cudowne wynalazki, to przypominało mi się przecież cała ta technologia kapsułek, którą Toriyama wymyślił. I nic dziwnego, że firma Capsule Corporation jest najbogatszą firmą na świecie. Wyobrażacie sobie taką technologię u nas, wśród ludzi, gdyby była? To niesamowita wyobraźnia w ogóle, żeby coś takiego, wiecie, wymyśleć, stworzyć i to ma jakby sens w tym uniwersum, w którym jest zbudowane, nie? Coś jakby, wiesz, no normalnego, czy wiesz, chmurka Kinto, na której możesz sobie latać i tam wiadomo, że dużo inspiracji było z tych chińskich, japońskich, ogólnie azjatyckich legend, podań i baśni, ale to w jaki sposób...
No sam Goku jest tak, wielką adaptacją tej podróży na
tak,
zachód.
Tak, do Tripitaki. Więc no, tak czy inaczej to jako potrafił mieszać te klimaty i te różnego rodzaju elementy, jakie przetwarzać przez filtr swojej wyobraźni. No naprawdę, no, można się tym długo zachwycać i nic dziwnego, że to chwyciło i że wywarło wpływ na tak wiele osób. Ja też, tak jak wspominałem, przeżywam tą Dragon Ballową drugą młodość, a z racji gdzieś tam już wieku i jakiegoś tam doświadczenia też patrzę na te pewne rzeczy trochę inaczej. Inne rzeczy mnie chwytają za serce, już może nie same bijatyki, czy które cieszyły mnie najbardziej za dzieciaka, ale też raczej inne motywy, bo już, wiesz, przestałem sobie jakby, darowałem sobie rozkminy to, nad czym debatują ludzie w internecie i o czym często się spierają, że poziomy mocy, a ten silniejszy od tamtego, a kto by pokonał kogo, jakby wiesz, to nie ma znaczenia. I nie ma
ale żadnego... Znaczy, wiesz, to czasem ma znaczenie, jak był news w necie o tym dzieciaku, który pokonał raka i ktoś napisał w komentarzu, a czy pokonałby Goku?
To nawet tego nie kojarzę.
Po prostu, no nie ma litości. Nie?
Czy Jezus pokonałby Goku?
Wiesz, Jezus nigdy by się nie zdecydował
stary,
na walkę.
Zależy na którym
którą
kontynencie.
By przegrał.
Zależy na którym kontynencie.
Więc wiesz, przestałem sobie po prostu jakby zaprzątać głowę jakimiś pierdołami, bo nawet Toriyama miał w pewnym momencie już na to wywalone. Zdarzało mu się zapomnieć o pewnych postaciach, zobacz Lunch czy kilku innych, i też był z tym okej. Okay. On wielokrotnie podkreślał, że to jest po prostu odcinkowa historia z gagami, elementami lekko zbereźnymi i dużą ilością akcji i walk. I tak do tego podchodzę. I na przykład bardziej doceniam charakter Goku, szczególnie na początku, gdy był mały, młody, gdy był taki naiwny, nie znał tego świata, ale był tak prostoduszny i tak dobry, że...
I w bardzo specyficzny sposób sprawdzał, kto jest jakiej płci wtedy.
Tak, to ten element gagowy, tak, ale wiesz, no miał taką prostą zasadę, że jeżeli ktoś wyrządzał zło, to trzeba było go lać w mordę, a wszystkim innym pomagał i był taką szczerą postacią, uroczą bardzo, więc też nic dziwnego, tak, że zaskarbił sobie taką sympatię. I jakby bardziej na te elementy zwracam uwagę. Na przykład mega mnie, już starego dziada, wzruszyła ta scena, gdy po tym turnieju u Jagi, u tej siostry genialnego żółwia, walczył z zamaskowanym, no wiadomo kim. Może ktoś nie czytał, nie będziemy robić spoilerów. Ta scena, gdy dowiedział się, kim był zamaskowany przeciwnik, tak mnie wzruszyła, mimo że znałem ją, nie? Ale jakoś tak po latach, no naprawdę doceniam trochę inne aspekty niż za dzieciaka i ponownie gdzieś tam Dragon Ball sprawia, że jestem w tej serii gdzieś tam dalej zakochany i okej.
Okay. Mhm. To jest w ogóle przecież bardzo ciekawe, nie? Że wielokrotnie rozmawialiśmy, czy będziemy rozmawiać, czy na łamach kadru, czy gdzieś tam na jakichś festiwalach, czy po prostu w sieci sobie o wszelkiej maści seriach, które gdzieś tam są dla nas ważne. No i twórczość pana Toriyamy w postaci w tym momencie Dragon Balla, na którym się najbardziej skupiamy, no wsiąknęła mega głęboko. I ktoś powie, że to tylko i wyłącznie jest wynik oglądania tego we właściwym momencie, będąc dzieciakiem. A ja myślę, że to, o czym powiedział Mateusz, jest równie istotne, czyli uniwersalne treści, prostota, koncentrowanie gdzieś tam siły historii w wybranych momentach na wątkach, które bardziej wciągają. No przecież to nie zawsze była historia, która koncentrowała się na naparzaniu, kto jest silniejszy.
No od Z trochę bardziej, nie?
Oczywiście, że tak. No jednak też konkluzja w przypadku powiedzmy, że tej pierwszej części, którą ja gdzieś tam puentuję turniejem już starszym Goku i starciem z wiadomo kim, no to już zaczynało nabierać rozpędu i było widać, że pójdzie to bardziej w stronę naparzanki, natomiast no, były te przestoje, było też szukanie trochę innych treści, były też motywy rodzinne. I to też jest ciekawe, że pomimo właśnie na przykład DBZ-ki i tego, jak dużą popularnością się cieszyły pojedynki na pewno i czekanie na kolejnych rywali, to jednak te motywy rodzinne gdzieś tam były zachowane, był cały czas ten humor mniej lub bardziej absurdalny i było na to poświęcane bardzo dużo czasu, mimo tego, że pewnie nie trzeba tego było robić.
No zgadza się. Tak. To ten dosyć wyważony miks to chyba jest rzecz, która mnie najbardziej boli w Dragon Ball Super, że jakby te poziomy i nawalanka, no wszystko spoko, tylko jakby sam tytułowy element, czyli smocze kule, które potrafią spełnić twoje życzenie i trzeba się ich naprawdę naszukać, bo jest ich 7, są losowo rozrzucone i właśnie to przeżycie tej przygody, pokonanie tych przeciwników słabości na drodze trudności, żeby osiągnąć ten cel, cała ta podróż, to miało naprawdę fajny sens w początkach tej mangi i anime, a w Super to tak naprawdę już traciło jakiekolwiek znaczenie, bo kule jesteś w stanie zebrać w 5 minut, teleportując się po prostu do wskaźnika wskazanego na radarze, jesteś w stanie je zebrać i sobie tam zażyczyć. I utraciło jakby cały sens tego tytułu Dragon Ball dla mnie. Więc ciężar został położony na inne aspekty, więc tego mi jest trochę najbardziej szkoda.
Okej, no wiesz, też ktoś może powiedzieć, że na przykład Dragon Ball GT, który jest z tego co wiem dosyć mocno nielubiany, był, koncentrował się na tym aspekcie, o którym wspominałeś. Ja na przykład lubię.
Ja też.
Spodziewałem się czegoś zupełnie innego, natomiast z perspektywy...
Nie jest to mój ulubiony.
No nie,
to... też mam bardzo duży sentyment do tego i były motywy, które mi się bardzo podobały. Tam później nie. Znaczy, w sensie jak już były te walki i tak dalej, ale te inne światy w kosmosie.
Tak, właśnie o tym mi chodzi.
Ten sierociniec zrobiony z luster, żeby tak. Nie było go widać. Znaczy, to były ekstra pomysły.
Raz, że tam Toriyama nie miał już aż tak wielkiego wpływu na proces twórczy. Tak. I może tego zabrakło. A dwa, że chyba jednak wszyscy spodziewali się, bo wiecie, pomysł, zróbmy małego Goku i wszystko będzie fajnie, tak jak dawniej. No, no nie. Tutaj pewne elementy zawiodły, ale ja też dobrze wspominam GT, chociaż nie wiem, czy odważę się sobie przypomnieć. Zobaczymy. Ale myślę, że po prostu oczekiwania były takie, że ludzie chcieli znowu coś, co było w Dragon Ballu i jakby nie dostali tego i stąd ta lawina rozczarowań.
No, bardzo możliwe.
Natomiast design SSJ4 to jest mi strzał w dziesiątkę.
No top to jest.
I rzecz, która naprawdę robi robotę. Opening do Dragon Ball GT też był bardzo fajny.
Tak.
Tak, mam go w głowie właśnie.
Ja się nie odważę się zanucić. Jeszcze.
Ale jak już Mateusz wywołał małego Goku i to jak ludzie się obrazili po prostu. Myślę, że czeka nas to jeszcze raz przy premierze Dajmy na jesień tego roku. Bo też tam zmniejszają, nie?
Tak, tak, tak. I to mogą być jakieś magiczno-demoniczne sprawki. I tu na przykład też, no mówię, ja się totalnie wyzbyłem jakiegoś tam przykładania wielkich nadziei do tego, czy zwracania uwagi na pierdoły. Po prostu biorę tak, jak jest i mam z tego fan i nie zwracam uwagi tam na jakieś
inne rzeczy. No dokładnie, bo inne rzeczy, przecież...
Bo też obejrzałem sobie to Super Heroes, czyli w zasadzie krótkie animacja odcinkowa z krótkimi animacjami, która totalnie nie trzyma kanonu.
Każdy, tam się dziwne rzeczy dzieją.
Każdy naparza się z każdym, bo to jest tak naprawdę reklamówka karcianki, która jest ekstremalnie popularna w Japonii. Mhm. No i spoko. Chcesz sobie zobaczyć, jak SSJ4 leje się z tym albo z tamtym. No wszyscy zawsze chcieli to zobaczyć, jak to by było. No, to...
no i na szczęście to trwa 5 minut, a nie...
No jakieś... chyba 10.
No, ale to nie jest jakieś...
A nie całe wakacje, prawda?
No to wiesz...
Całe wakacje to nie robili.
No to wiesz, możesz sobie to obejrzeć na luzaku, w ogóle się tym nie przejmować, obejrzeć, o fajne, i naraz, żyjesz sobie dalej i tam się w ogóle nie przejmować, nie? Czy to... Po co palić kalorie, tracić czas na, wiesz, wypisywanie w necie jakiś tam...
Ale to wiesz, Mateusz, to już jest prawo fandomu, nie? To już wracamy do tego tematu i pewnie będziemy jeszcze raz wracali, że fandom jest toksyczny, no co tu dużo mówić.
Tak, ja tylko chcę zaznaczyć, że jakby teraz moje przyjmowanie Dragon Balla teraz to jest trochę inne niż dawniej. Po prostu staram się czerpać z tego po prostu radość i nie zwracać uwagi na całą resztę.
I to jest piękna sprawa, poza tym super też jest to, że twórczość pana Toriyamy się nie starzeje, jest charakterystyczna. Ja na przykład...
No, niektóre żarty się starzeją.
Tak, okej, okay, no poprawność się zmieniła, wiadomo, że podejście do kwestii związanych w szczególności z intymnymi częściami ciała, czy żartami z tegoż może być odbierana różnie, czy nie wiem, nawet z brutalnością wobec zwierząt, czy fantastycznych, czy niefantastycznych. Natomiast bardziej mi chodzi też o to, że koncentrowaliśmy się przez ostatnich kilkadziesiąt minut na samym DB. Wspomnieliśmy wcześniej przez chwilkę o grach, ale na przykład Chrono Trigger. Chrono Trigger od Squaresoftu jest absolutnym JRPG-iem. Jest cudowną historią, tak. koncentrującą się na podróżach w czasie. I oczywiście pan Toriyama stworzył tylko albo aż design postaci do cutscenek. W zasadzie to do intra i do kilku jeszcze fragmentów w grze.
Ta gra powstała... okładki, nie okładki, a...
Tak, ogólnie... oczywiście. Natomiast ta gra... kurczę, nie chcę teraz ciemnieć rocznika, ale to jest chyba połowa 90-sów.
94 albo 5 chyba.
To jest gra, która wyszła przecież pierwotnie na SNES-a.
Tak, tak.
Ja w ogóle o tym, że pan Toriyama stworzył te arty, dowiedziałem się strasznie późno. Patrząc, ale po prostu spojrzałem na okładkę Chrono Triggera i powiedziałem, że no, nikt inny nie mógł tego narysować, nie? Nie ma takiej opcji, nie? Że albo ktoś
9-5 prostu... jak coś rocznik.
O, tak. No to
11 marca, to mamy dzisiaj w ogóle rocznicę.
O, no proszę.
Jo, nagrywamy w rocznicę, to co za akcja.
Tak. Nice. Dzięki, że to sprawdziłeś. No, to pięknie. To żeby nie było.
Będzie 30 lat za rok. Będzie 30 lat za rok.
Dzisiaj dobra, mamy... nie, Mateusz, tego to akurat nie musiałeś.
Tak, ale wiecie, no, 29 rocznica. Fajnie wypadło, bo tam później było sporo remake'ów, ale tak. Ale ten pierwszy na SNES-a Fantastyczna gra. I od razu jak już mówię i mam głos, to podzielę się z wami taką ciekawostką, że jak pierwszy raz w życiu przeszedłem Chrono Triggera, to po przejściu gry, tam jak sobie w sejwie była podana data chyba, znaczy godzina, ile czasu zajęło przejście gry, zajęło mi równe 24 godziny, 0 minut i 0 sekund, czyli pełną dobę.
O panie.
Ekstra.
Zapamiętałem to dlatego.
Nie no, doba to jest, wiesz, ale grałeś non stop?
No nie, nie. Z przerwami, tylko czas spędzony w grze na jej przejściu.
Nie, no jasne, rozumiem, ja je sobie robię, ale... Wiesz, od razu myślę o czasach posiadania konsoli bez kart pamięci.
Tak.
To były ciężkie czasy. I...
A, ciężkie czasy. Wy ludzie splamieni autosave'em.
To nie chodzi o bycie splamionym autosave'em, chociaż z obecnej perspektywy jestem ekstremalnie nim splamiony. Ja mam problem, jak się życie nie regeneruje obecnie. Więc bardziej mi chodzi o to, że dobrze, że wtedy prąd był tani, bo ta konsola się nie wyłączała, bo to...
Tak. I zasilacze były produkowane przez ludzi, którzy wiedzą, jak się produkuje zasilacze.
O, to prawda, no.
Bo myślę, że współczesne, to... współczesne konsole nie lubią pracować tak długo.
Ale że...
No, przepraszam.
Że to zostało... Wiesz, ja wiem, do czego nawiązujesz, bo też mi się za dzieciaka zdarzyło, ale to głównie na Pegasusie, zostawić konsolę włączoną na noc, żeby później móc grać dalej. I ja się zastanawiam, że to, że z tego żaden pożar nie wyszedł, znając jakość tych chińskich zasilaczy, to jest naprawdę duże szczęście.
No wiesz, w wersji Pegasusa było dużo i faktycznie tam jakość tego sprzętu mogła być trochę gorsza, ale jednak wiesz, jak Nintendo wypuszczało SNES-y, to ten pierwszy SNES, to on tak ważył swoje.
Nie, tam to była porządna robota, to były ciężkie zasilacze.
Także tak. No i okej, okay, bo zabrnęliśmy za daleko. Chciałem tylko w zasadzie spuentować, że nie wiem, czy kim ja jestem, żeby mówić o oceniać jakość twórczości. Natomiast z mojej perspektywy, jako odbiorcy konsumenta, nie wiem, czy byłbym w stanie wymienić kilku artystów, których praca tak mocno wpłynęła na szeroko rozumianą popkulturę i w ogóle ekosystem, w jakim funkcjonujemy. Też zastanawiam się, ile osób, które konsumuje Dragon Balla, ma świadomość, kto go stworzył.
Myślę, że więcej niż się wydaje, wiesz?
Okay.
Wiadomo, że na pewno są osoby, które nie wiedzą, kto go stworzył, ale wydaje mi się, że to już jest tak głęboko osadzone, że to jest Toriyamy twórczość, że... Dużo osób może sobie z tego zdawać sprawę.
Tak, i ja bym powiedział, że sorki Andrzej, że nawet no, jest jakby odwrócona zależność, bo tutaj oprócz Toriyamy też całe mnóstwo, cała rzesza innych ludzi pracowało przecież przy anime, czy przy grach i tak dalej, całe studia filmowe, ale jednak ich praca jest jakby bardziej pomijana, no bo wiadomo, że tutaj Toriyama gra te pierwsze skrzypce i też trochę inna kwestia, no bo prędzej ktoś nie będzie kojarzył na przykład, kto stworzył Supermana czy Batmana. Już abstrahując od tych sporów, kto naprawdę był twórcą, to jednak tamci ludzie odeszli dekady temu. Plus przez te wszystkie lata narosła praca innych twórców nad postrzeganiem postaci dzisiaj. A jednak Toriyama, Dragon Ball to jest ciągle gdzieś tam świeży temat. No dobra, 80, tam 4, 6, 40 lat, ale twórca... do niedawna jeszcze żył i tworzył dalej, więc to troszeczkę inne aspekty, ale tak gdybym miał mówić o porównywalności, no to tak, to mnie gdzieś tam wielkość marki, wielkość postaci, jaką jest Goku, to ja bym przyrównał spokojnie do Batmana czy Supermana, nie?
Zresztą kurczę, fajnie, że wspomniałeś o tym, jak zmieniają się designy postaci, bardzo popularnych postaci, jak chociażby Batman czy Superman na przestrzeni dekad. A wracając za sekundę do gamingu i zostając przy temacie designu, Dragon Ball FighterZ, wspominałeś.
Tak.
Cudowna bijatyka 2D.
I to jest właśnie to...
Podejrzane, że Yamcha jest tak dobrą postacią tam. Ale wiesz, sobie nie radzę z tym.
O takiej grze marzyliśmy, grając w te Mugeny za dzieciaka, nie?
Dokładnie. I zmierzam do tego, tak, że Arc Systems, którzy przecież napisali tą grę, mogli zrobić redesign? Mogli. Nikt nie robi redesignów postaci w Dragon Ballu.
Tak.
No nie, bo nie wolno.
Bo nie wolno, albo nie trzeba.
No to tak, tak, oczywiście, że też nie trzeba. Natomiast, jeśli chodzi... Czy chcesz jeszcze, Michał, coś dodać? Czy
nie, w zasadzie chodzi mi o to, że pamiętam doskonale zapowiedzi Dragon Ball FighterZ, pamiętam hype, jaki przy tym narósł, bo tak jak powiedział Mateusz, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, cały świat marzył o takiej bijatyce. Po prostu. Mhm. Oczywiście potem...
Jest...
System okazał się trochę zbyt skomplikowany dla casuali, ale koniec końców, no gra jest świetna. Gra jest świetna i jest stworzona pod fanów, zdecydowanie.
Tak. I jest bardzo też przystępna, jeśli chcesz się jej nauczyć.
Tak, ona ma też zresztą tryb pro i tryb ten amator, gdzie sterowanie jest zdecydowanie bardziej uproszczone i tam wiesz, dwa przyciski i odpalasz te wszystkie efektowne ruchy specjalne i jakby nie ma problemu.
To prawda.
Natomiast design postaci no, nawiązuje do wszystkich oryginalnych tworów i jest tam stosunkowo niewiele, że tak powiem, wkładów. Ale przepraszam, bo przerwałem Andrzejowi.
Nie, bo bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś. Ja za niedługo będziemy kończyć ten odcinek, natomiast miałbym wyrzuty sumienia, jeśli byśmy nie wspomnieli o jednej rzeczy, którą Dragon Ball zainspirował. I jest to oczywiście Dragon Ball Abridged.
What?
No, nie oglądaliście Abridged?
Nie, nawet nie wiedziałem, co to jest.
Co wy mówicie? To będzie praca domowa. Tutaj proszę, to jest kolegium. Teraz kolejne. Dragon Ball Abridged to jest taka... Jak wy nie wiecie, co to jest Dragon Ball Abridged? To jest seria parodii z Dragon Balla, które są przemontowane i nagrane na nowo.
A to jest oficjalka?
No oczywiście, że nie.
Grzebiesz w tym internecie, oglądasz głupotę, a potem się dziwisz, że tego nie widzieliśmy.
Człowieku, wpisz sobie Dragon Ball Abridged ja i wierzę, zobacz, ile to ma wyświetleń.
Dobrze, wpiszę sobie. Wpisuję.
A nie, będziesz mi tu jakieś głupoty gadał. Poza tym... Dragon Ball Abridged dał nam wiele wspaniałych rzeczy, jak na przykład Nappa, który jak widzi Kaosa, to... mówi, Luke Vegeta, a Pokémon.
Okej.
Ale... Potem Nappa ginie i zamienia się w ducha i jest piosenka Ghost Nappa. I to jest niesamowite osiągnięcie, które naprawdę musisz być legendarną serią, żeby ktoś ci dorobił takie przeróbki.
Tak, włożył w to tyle pracy, bo to już jest dużo wyżej ponad memy. To już jest, wiesz, kawał roboty z tego, co właśnie przeglądam i to 10 lat, bo 2008-2018, jak dużym zjawiskiem społecznym musi być pewna twórczość, żeby inni ludzie poświęcali tyle pracy i czasu na coś takiego.
No, wow. A kojarzycie, jak ktoś wykopał te jakieś statystyki, że w momencie, jak wychodzi nowy odcinek Dragon Balla Super, to spada aktywność karteli w Meksyku?
Oj.
Tylko okazało się, że to mem i po prostu tak się nakładało. A natomiast jakby nie można odmówić popularności Dragon Balla w krajach Ameryki Łacińskiej.
W Ameryce Południowej jest ekstremalnie popularny. Tam Dragon Ball to jest religia.
Tak, ale gdzie nie jest?
No tak, też prawda.
To prawda, no. Trudno jest to znaleźć. No i jak zawsze, no w takich sytuacjach można się spierać z ludźmi, którzy mają inne zdanie.
Ale nie warto.
Ale nie warto. I jest to już tylko i wyłącznie ich problem. No bo po prostu świat mówi sam za siebie. I wymieniliśmy dzisiaj aż zanadto dużo powodów i spostrzeżeń, dla których umówmy się, główna seria, z której kojarzony będzie Akira Toriyama przez kolejne dekady po swoim odejściu, jakże zbyt wczesnym na pewno, no odcisnęła swoje piętno.
No oczywiście. I fajne jest to, że nie zginie. I to jest taka, jak czytałem jakieś właśnie stare wywiady z Toriyamą i on powiedział, że tworząc Dragon Balla chciał po prostu uszczęśliwić chłopców w Japonii. I to jest chyba najpiękniejsza w ogóle motywacja, jaką możesz mieć do stworzenia czegoś.
No i
że chcesz, żeby ktoś się dobrze bawił.
Bez wątpienia mu się to udało i nie tylko w Japonii, ale i na całym świecie.
I nie
świecie.
Tylko w Japonii, nawet w kartelach.
No nie, no, obszar jest po prostu absurdalny. Zresztą gdzieś kiedyś przeczytałem, że Goku inspirujący kolejnych sportowców do szukania motywacji, do nudnego powtarzania tych samych czynności tylko po to, żeby być w czymś idealnym, to może jest truizm, natomiast kurczę, no coś w tym jest, nie? Ten gość zawsze chciał się mierzyć z kimś silniejszym i zawsze chciał próbować. I to też jest...
Nawet kosztem życia własnego syna.
Nawet kosztem... w ogóle rozmawialiśmy kiedyś o tym jadąc do Łodzi, nie? Jak patologicznym w ogóle rodzicem był Goku, nie? To jest...
Ja bym tu stanął w obronie parę razy. I ile razy za tego syna oddał życie i za całą resztę ludzi. I jak wiele poświęcił
dla innych. To w ogóle bardzo
innych.
Zabawne zdanie jest. Ile razy za kogoś oddał życie?
Tak.
W świecie, w którym można się wskrzeszać.
Tak.
Także tego. Nie no, ale abstrahując na chwilę od możliwości świata i samych smoczych kul, to bezapelacyjnie inspirująca historia. Nawet jeżeli środki przekazu nie zawsze były niesamowicie jak wyszukane, to sam twórca po prostu chciał dawać odbiorcom radość, co jest mega spoko. Zresztą myślę, że większość twórców chce swoim odbiorcom dawać radość w jakiś sposób. Tylko nie wszystkim to po prostu tak niesamowicie sprawnie wyszło. Jak pan
to Mac, myślę, że było bardzo ładne podsumowanie tego, jak jest nam przykro po stracie Akiry Toriyamy. Natomiast no, twórczość nie ginie, a Dragon Ball na pewno jest czymś, co nie zginie. Także można się cieszyć. Jest bardzo dużo aspektów, w których można się cieszyć, czy wybierzecie gry, czy wybierzecie nawet inne gry, bo przecież wychodził, pomylę nazwę zaraz, Sandland?
Tak.
To wyszło?
Nie wiem. Ale wiedziałem, o co ci chodzi, że Sandland i Toriyama jest za to odpowiedzialny.
Tak.
Bo to jest też przez całe uniwersum, nie?
Tak, to miało jeden tomik, jak wyszło.
Ale jakaś gra teraz powstaje na bazie tego.
No właśnie, znaczy chodziło mi, czy gra wyszła, oczywiście.
Nie, nie, jeszcze nie.
Więc nie wyszła.
Nie,
dobrze.
Jeszcze nie.
Bo tomik to tam parę lat temu wyszedł. Czy macie to, czy gra na Xboxa 360, której nazwę sobie Blue Dragon, który też był zrobiony. Dragon Quest, jeśli będziecie chcieli sobie teraz nadrobić wszystkie części, to spokojnie do emerytury będziecie w stanie w to grać. Więc twórczość Toriyamy zostanie z nami na zawsze. Wielka strata i wielki smutek. I to taki, którego dawno nie czułem. Ale no co, no. Żyje się dalej. Odbieramy tą twórczość dalej.
I czytamy Dragon Balla dalej, dokładnie.
Tak, i czytamy Dragon Balla. Niektórzy będą oglądać Dragon Ball Abridged pod moim okiem. Czy na pewno obejrzeli?
Ja na pewno sprawdzę.
No, bardzo dziękuję redaktorze Smoter, tylko na pana mogę tutaj...
Ja nie powiedziałem, że nie będę oglądał.
Ale ja tam wiem.
Och.
Będzie test potem zrobiony.
No więc
na antenie kolejnego odcinka Andrzej zrobił.
Tak, dokładnie.
Wiemy o tym na pewno, że jeszcze nie raz twórczość Toriyamy nam radości przysporzy i tego się trzymajmy.
Dokładnie. Tak. Dobrze, no to słuchajcie, było bardzo przyjemnie, bardzo dziękuję.
No mimo bardzo smutnych okoliczności, dzięki, że nagraliśmy to, dzięki, że słuchacie nas i jesteśmy w kontakcie. Na razie.
Cześć.
Cześć.